Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę mówił o czymś, o czym jeszcze nigdy nie mówiłem, znaczy wspominałem wielokrotnie o bankowości islamskiej, natomiast nigdy o niej nie mówiłem. I to będzie cykl, myślę, że to będzie cykl kilku felietonów, które chciałbym poświęcić właśnie bankowości islamskiej, ale w kontekście Chin, w kontekście okolic Chin. Ale może naprzód trzeba będzie zdefiniować, co to jest ta bankowość islamska. Jako że macie Państwo zawsze do czynienia, znaczy myślę, że większa część z Państwa nie ma problemu z używaniem Wikipedii. Ja mam ogromny, ponieważ jak Państwo wiecie, Wikipedia w polskiej wersji to jest zupełnie co innego niż Wikipedia na przykład w angielskiej wersji. Angielska jednoczna to jest zupełnie co innego. To jest zakłamane. A Wikipedia jest to wolna encyklopedia wolnością rozumianą przez gówno wyborcze, przez Żydów polskich. Bo ona właśnie, Wikipedia, jest redagowana przez środowisko gówna wyborczego. W związku z tym, ale ja mam nadzieję, że akurat w tej materii, w przypadku bankowości islamskiej, nie powinno być większego problemu, nie powinno być większych zafałszowań. Czy jeśli one są, no to wiecie Państwo, gdzie należy kierować swoją złość naczelską do gówna wyborczego. Będę cytował bankowość islamską z Wikipedii, ponieważ możecie to Państwo wszystko sprawdzić, wszyscy sprawdzić. A to jest jakby, to są tak podstawowe rzeczy, że myślę, że na bazie, na tym, na tej, w tym, w tych podstawowych sprawach nie można zafałszować, nie można niczego zakłamać, aczkolwiek żydostwo polskie ma i światowe zresztą ma ogromne możliwości, więc ja je doskonale znam, więc można się tu spodziewać wszystkiego. Niemniej jednak spróbuję ten pierwsze wejście w sferę bankowości islamskiej zrobić właśnie z Wikipedii. I cytuję. Bankowość islamska to system bankowy, który jest zgodny z zasadami prawa muzułmańskiego, czyli szariatu, oraz jego zastosowanie we wsparciu rozwoju gospodarek krajów lub społeczności islamskich. Wśród zakazów określonych w prawie islamskim znajdują się m.in. zakaz lichwy, oraz, czyli bogacenia się na skutek pożyczania pieniędzy na wysoki procent. Zakaz ten znajduje się również w Starym Testamencie. Nawiasie. Oraz inwestowania pieniędzy w działalność, której celem jest oferowanie dóbr i usług niezgodnych z podstawowymi wartościami islamu, jak na przykład produkcja broni czy alkoholu. I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że lichwa, której jest zakaz w prawie islamskim, jest podstawowym elementem bankowości żydowskiej. Nie ma innej bankowości na świecie oprócz bankowości islamskiej i bankowości żydowskiej. Nigdy nie istniały w historii banki katolickie. Odpowiedzmy sobie przez całe średniowiecze, znaczy do przez powiedzmy sobie 1500 lat istnienia religii katolickiej, czy nawet więcej, 1700 lat, nie istniały banki katolickie, banki prowadzone przez chrześcijan, przez katolików, dlatego że właśnie tam bank zawsze kojarzył się z lichwą. Kojarzy się i będzie się kojarzył żydowski bank z lichwą. Na terenie Polski to głównie Żydzi zajmowali się pożyczaniem pieniędzy. czyni lichwą na wysoki procent. I teraz cytuję dalej. Zasady działalności, działania bankowości islamskiej. Kluczową cechą bankowości islamskiej jest więc rezygnacja z oprocentowania oraz odsetek. Czyli coś, co Żydom po prostu nie przejdzie przez gardło. Źródłem zysku w takim modelu bankowości nie są odsetki ani kreacja długu kredytowego, ale produkcja dóbr i udział w zyskach z ich sprzedaży. No to jak Państwo rozumiecie, Żydzi i produkcja czegokolwiek to są dwie różne sprawy. Żydzi to jest, mnie się zawsze kojarzyli, kojarzą i do końca życia będą mi się kojarzyli z pośrednictwem, żadną pracą, taką uczciwą pracą produkcyjną. Oni się nigdy nie zajmowali, nie zajmują i zajmować się nie będą. No ale cóż, tacy są. A tym samym, no właśnie, tym samym pieniądze inwestowane bezpośrednio są bezpośrednio w gospodarkę realną i w założeniu nie dochodzi do sztucznej kreacji pieniądza. Tutaj oczywiście to sztucznej jest, to jest żydowski gazetowyborczy, gówno wyborczy, sztucznej w sensie, w cudzysłowie. Bo ona jest sztuczna, ale oni to sztuczne uważają za dziwne. Kreacji pieniądza oraz do działań spekulacyjnych. Jeszcze raz to powtórzę to zdanie. Tym samym pieniądze inwestowane są bezpośrednio w gospodarkę realną, w bankowości islamskiej i w założeniu nie dochodzi do sztucznej kreacji pieniądza oraz do działań spekulacyjnych. Służą temu odpowiednio stosowane produkty bankowe, których główną cechą jest brak oprocentowania oraz odsetek. Do grupy podstawowych produktów bankowych, bankowości islamskiej należy zaliczyć takie instrumenty jak, no i tutaj zaczynają się schody, mudaraba, musharaka, murabaha, idara, kart hasan. Nie mam zielonego pojęcia o tym, co to jest, ale to jest bez znaczenia. Inwestowanie, cytuję dalej, inwestowanie bezpośrednio w sferę realnej gospodarki związane jest z ważną regułą, która towarzyszy inwestycjom w świecie islamu, to tutaj kierowaniem się interesem i wsparcie wspólnoty. No to tutaj pozwolę sobie zatrzymać się. Proszę Państwa, to jest tak przeciwne interesom żydowskim, jak to jest tylko możliwe. Oni się interesują tylko wsparciem swojej wspólnoty. Natomiast wszędzie, gdzie są obecni na gruncie obcym. Wobec tego interesują się tylko własną wspólnotą, a nie tą wspólnotą, w której współżyją. Czyli innymi słowy, no jakby zupełne przeciwieństwo tej działalności bankowości islamskiej. Oznacza to, cytuję dalej, że nie jest możliwe na przykład finansowe wspomaganie produkcji pornografii, gdy zdaniem muzułmanów przedsięwzięcie to niszczy więzi rodzinne, społeczne i międzyludzkie. Coś podobnego. A proszę zwrócić uwagę, że centrum pornografii od zawsze istniało w Hollywood, czyli w miejscu, które zostało stworzone przez Żydów. Stworzone i w dalszym ciągu jest kierowane od zawsze przez Żydów. Inną cechą, cytuję, inną istotną cechą towarzyszącą bankowości bezodsetkowej, czyli islamskiej, jest solidarne dzielenie ryzyka kredytowego. No i tutaj oczywiście jest to pewien problem z naszego punktu widzenia. Ma to swoje odzwierciedlenie w proporcjonalnym podziale ryzyka między banki, w proporcjonalnym podziale między banki i klienta przyszłych zysków i strat z zainwestowanych środków. Dla nas to jest coś niezwykłego, no bo my od zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do bankowości żydowskiej. Bank działający, cytuję, w oparciu o model bankowości islamskiej nie pomnaża pieniędzy na zasadzie kreacji długu, co jest zasadą podstawową rzeczą w bankowości żydowskiej, ale operuje rzeczywistym kapitałem pochodzącym z depozytów. To jest to, o czym mówię od lat. Czyli innymi słowy, proszę pamiętać, że tutaj w pewnym momencie będzie mowa o rezerwie cząstkowej, mowa i o tym, że znaczy nie, o tym nie będzie mowy, ale przypominam, że w Szwajcarii będzie mowa, niedługo będzie referendum na temat zanegowania w pewnym sensie zasad bankowości żydowskiej, czyli właśnie tworzenia rezerwy cząstkowej, czyli innymi słowy, jeśli bank ma $1 000 000, to może wyprodukować kredyty wartości 10 milionów dolarów lub wręcz miliarda dolarów. A w bankowości żydowskiej to jest możliwe, natomiast w bankowości islamskiej to w ogóle jest nie do pomyślenia. Proszę Państwa, deponent, no więc właśnie, może jeszcze raz przeczytam to zdanie. Bank działający w oparciu o model bankowości islamskiej nie pomnaża pieniędzy na zasadzie kreacji długów, ale operuje rzeczywistym kapitałem pochodzącym z depozytów. Deponent ponosi zatem rzeczywiste ryzyko, które daje mu prawo do udziału w realnie osiągniętym zysku. Wielkość zysku nie jest wcześniej znana, co jest jasne. Nie wynika bowiem z ustalonego wcześniej procentu, tylko z zysku wypracowanego w procesie gospodarowania. Zgodnie z bankowością islamską, klient i bank działają razem, dzieląc między sobą zysk oraz ryzyko straty, jak i samą stratę. Waga jest przywiązywana do równości stron i respektowania umów. Państwo sobie wyobrażacie coś podobnego? Równość stron, my i banki żydowskie? Tak? Równość stron? Respektowanie umów? Żałosne. Również tych zawartych ustnie. Przecież w Polsce nawet banki żydowskie nie respektują umów, które same stworzyły. Umowy nie powinny wprowadzać klienta w błąd, to znaczy nie powinny być zrozumiałe dla każdej ze stron. No przecież to jest żałosne. To znaczy żałosne jest to, że istnieje jeszcze na świecie, istnieją miejsca, w których jedni drugich nie wprowadzają w błąd. Bo w Polsce, ale nie tylko, czyli w całym świecie białym, gdzie obowiązuje bankowość żydowska, oszukiwanie jest rzeczą nagminną, normalną i naturalną. No ale tam wygląda na to, że nie. I teraz tutaj historia bankowości islamskiej to nas nie interesuje. Bankowość islamska w obliczu kryzysu finansowego. To jest bardzo ciekawe. W obliczu globalnego kryzysu finansowego, którego skutki są podstawą do podważania zasad, na których opiera się tradycyjna bankowość systemu rezerwy cząstkowej, to tak się ładnie nazywa w języku gówna wyborczego. Tradycyjna bankowość systemu rezerwy cząstkowej, czyli innymi słowy, można to nazwać bankowością żydowską. Zamiast tradycyjna bankowość systemu rezerwy cząstkowej, po prostu bankowość żydowska. Bankowość islamska stała się przedmiotem ożywionych dyskusji, chociażby ze względu na dynamiczny, dwucyfrowy wzrost. Jako główny czynnik przewagi bankowości islamskiej nad tradycyjną bankowością systemu rezerwy cząstkowej, ta hołota żydowska używa tutaj sformułowania tradycyjna bankowość systemu rezerwy cząstkowej. Nie jest żadna tradycyjna. To jest po prostu coś, co zostało nam narzucone białym ludziom przez Żydów. A więc jako główny czynnik przewagi bankowości islamskiej nad tradycyjną bankowością systemu rezerwy cząstkowej, czyli powtarzam to jeszcze raz, do złudzenia nad bankowością żydowską, w czasach kryzysu finansowego wymienia się oparcie tej pierwszej, czyli bankowości islamskiej, na fundamentalnych zasadach moralnych. Zasadach moralnych. Gdzie, od kiedy Żydzi rozumieją, co to są zasady moralne? Czy oni nie wiedzieli, nie wiedzą i nie rozumieją pojęcia zasady moralne? Co przekłada się na następujące antykryzysowe kwestie? I teraz są trzy. Kraje islamskie nie poniosły strat wskutek inwestycji w instrumenty pochodne, gdyż korzystanie z tego instrumentu, z tego typu rodzaju instrumentu jest zakazane i uznawane za obrót niematerialnym towarem. Znaczy, ja mam nadzieję, że ci, którzy to słuchają, którzy tego słuchają, rozumieją, co to są instrumenty pochodne. A drugie. Wierni wyznający islam zachęcani są do brania czynnego udziału w obrocie gospodarczym. Takie działanie jest zgodne z wiarą muzułmańską, gdyż prowadzi do ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Dobrobytu poprzez produkcję, nie poprzez pośrednictwo. Banki islamskie, trzeci punkt, banki islamskie stabilizują gospodarkę poprzez to, że same dysponują zrównoważoną strukturą aktywów i pasywów. Czyli innymi słowy, tam nie ma sytuacji, w której bank ma milion dolarów, a kreuje cokolwiek na 10 milionów dolarów. Tam, jeśli ma się milion dolarów, no to się go tylko ma tyle i koniec, kropka. I tym się dysponuje. Państwo sobie wyobrażacie? To jest dla żydostwa jakieś horrendum. Działalność tychże banków powoduje, że kapitał w kraju staje się mniej spekulacyjny, jest inwestowany w realną sferę gospodarki. No i to jest właśnie ten problem, którego Żydzi po prostu nie są w stanie nawet zrozumieć. No bo nie spekulowanie to jest coś tak przeciwnego logice żydowskiej, jak to jest tylko możliwe. Oni, proszę zwrócić uwagę, że pierwszy krach na giełdzie nowojorskiej miał miejsce już w 1929 roku, 1929 roku, gdy Fed i w ogóle bankowość amerykańska, znaczy Fed powstał w 13, tak chyba w 13, 1913 roku. Czyli te banki żydowskie, ci bankierzy żydowscy jakby objęli swoim opiekuńczym ramieniem gospodarkę Stanów Zjednoczonych, no i od tego czasu już mamy cyklicznie powtarzające się szaleństwa. Cytuję dalej. Rozwój bankowości islamskiej. Bankowość islamska przeżywa obecnie dynamiczny rozwój w wielu państwach świata. Największe banki zachodniej Europy, City Corporation, Société Générale, Deutsche Bank oraz Bank of England, tworzą własne oddziały islamskiej bankowości bezodsetkowej. Państwem aktywnie wspierającym bankowość islamską jest Turcja, również w Polsce wraz z coraz częściej występującymi inwestycjami pochodzącymi z krajów islamskich. Sporadycznie pojawiają się niektóre formy pożyczek zgodnie z szariatem. Na przykład Marabaha, forma pożyczki zbieżna w pewnym sensie z kredytem kupieckim. To wszystko. Proszę Państwa, a to, co ostatnio przeczytałem, to zdanie, że te największe banki zachodnie tworzą własne oddziały islamskiej bankowości bezodsetkowej, słyszę po raz pierwszy. Znaczy, oczywiście być może gdzieś tam na Zachodzie jakieś coś tam istnieje, ale to jest tak śmiesznie mała ilość, mała wartość, że to tylko w Wikipedii polskiej może się znaleźć, bo podejrzewam, że w angielskiej już tego nie ma. Angielskiej, która przynajmniej w pewnym momencie, kilka lat temu, była uczciwa. Ale uczciwsza. O, uczciwsza. A mili Państwo, tak jak powiedziałem, to jest pierwszy z szeregu artykułów, które mam zamiar na ten, znaczy artykułów felietonu, które mam zamiar na ten temat stworzyć, albowiem musi być coś, co jest alternatywą dla tego żydowskiego gówna bankowego, oczywiście, gówna bankowego, łajdactwa bankowego, z którym mamy do czynienia wszyscy w Polsce, a które nas przytłacza, to gówno bankowe. I oczywiście jest pytanie, czy bankowość islamska jest lepszym rozwiązaniem. Myślę, że jest innym rozwiązaniem, na pewno lepszym od tego żydowskiego gówna. Myślę, że gdyby, ale to oczywiście nie chodzi o Polskę, Polska już jest sprzedana Żydom, więc tutaj nie chodzi o Polskę, chodzi o Chiny. mam nadzieję stworzyć, zredagować, stworzyć, nagrać felieton, którym będzie mowa o bankowości islamskiej w ewentualnych Chinach. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.